Jest 9:12, zapraszam na śniadanie polityków. Bardzo ciekawa sytuacja polityczna w naszym kraju i będziemy ją dzisiaj komentowali, a naszymi gośćmi są Jerzy Borowczak, Platforma Obywatelska. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Kazimierz Koralewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Michał Urbaniak, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I czekamy na Andrzeja Kobylarza, Solidarna Polska. Lada moment powinien się z nami połączyć i wtedy dołączy do naszej dyskusji. Panowie, ja to tak?
Słyszę tak, tylko że nie mamy tutaj możliwości się widzieć.
Aha, no ale to w radiu ważniejszy głos. Cieszę się, że udało się połączyć. Witamy Andrzeja Kobylarza. Ja zacznę od pytania do pana Kazimierza Koralewskiego. Jak pan sądzi, jaki scenariusz na najbliższe godziny jest najbardziej prawdopodobny? Przypomnijmy, mamy do czynienia z bardzo poważnym napięciem w obozie Zjednoczonej Prawicy. Dzisiaj o 13:00 kolejne spotkanie związane ze zmianami. Te zmiany mają dotyczyć sposobu funkcjonowania rządu, układu koalicyjnego. No ale jak wydaje się, poziom napięcia jest bardzo wysoki. Gdyby teraz miał pan spekulować, czy Zjednoczona Prawica będzie harmonijnie współpracować ze sobą, będziemy mieli rząd mniejszościowy, albo pójdziemy do kolejnych wyborów. Który z tych scenariuszy jest pana zdaniem najbardziej prawdopodobny? Kazimierz Koralewski, Prawo i Sprawiedliwość. Halo, słyszymy się? No, kłopoty techniczne nas niestety nie opuszczają. Pan Andrzej Kobylarz, to samo pytanie. Który ze scenariuszy politycznych pan jako działacz Solidarnej Polski widzi i ocenia jako najbardziej prawdopodobny?
Straciłem połączenie, także chwilę. Na chwilę straciłem połączenie, ale słyszałem pytanie pana redaktora.
To pan Kazimierz Koralewski, potem Andrzej Kobylarz.
Proszę państwa, mamy taką sytuację, że prezes Prawa i Sprawiedliwości ostrzegł, jakie będą konsekwencje niesubordynacji podczas głosowań nad projektem ustawy. I ta dyscyplina głosowania, która była zarządzona, i te konsekwencje, które były zapowiedziane, brzmią bardzo poważnie i traktuję je jak najbardziej poważnie. Natomiast w trakcie tego weekendu miałem okazję rozmawiać tutaj z moimi lokalnymi współpracownikami na poziomie, powiedzmy, w Radzie Miasta, tak lokalnie, tak, nasi gdańscy współpracownicy, koalicjanci, dzisiaj się mówi ekskoalicjanci, z taką wiarą mówili mi, że nie, jesteśmy w koalicji. Pan Gowin powiedział, że jesteśmy w koalicji, również minister Ziobro, więc nie ma problemu. Ja mogę powiedzieć z mojej osobistego doświadczenia, że w klubie, w Radzie Miasta z koalicjantami pracowało się wspaniale. Rozumieliśmy się doskonale, mówiliśmy jednym głosem. Wszystkie tematy dyskutowaliśmy, zanim wystąpiliśmy z jakąkolwiek propozycją czy opinią publicznie. W związku z tym ta współpraca była, powiedziałbym, komfortowa.
I przepraszam, czy z tego przebija taka nadzieja, że jednak Zjednoczona Prawica, ten obóz, który zwycięsko przeszedł przez kilka ostatnich testów wyborczych, będzie dalej harmonijnie współpracować? Taka jest pana ocena?
No, ja zakładam, że to się może okazać burzą w szklance wody. Jest taka nadzieja i trudno mi oceniać, jak to wygląda na tym najwyższym poziomie władz wszystkich struktur politycznych. Czy tam są ambicje nie do pokonania, pokaże pewnie dzisiejszy dzień. Natomiast źle się stało to, co do tej pory widzieliśmy jako mieszkańcy, jako społeczeństwo, tak? Kiedy wszystkie spory wychodziły dopiero w momencie, powiedzmy, gdzieś tam debaty w Sejmie, tak jakby nie było debaty poprzedniej, a przecież ona była, tak? Rozmawiamy przez cały czas naszej koalicji, były negocjowane warunki koalicji na początku bieżącego roku. Ona była zaprogramowana do końca, do wyborów prezydenckich. To, że była tak krótka, to już był chyba jakiś sygnał, jakieś trudności, ale był czas na to, żeby dopracować się kompromisu. już nie marząc o konsensusie, prawda? Ale nawet gdybyśmy mieli mieć jakiś kompromis, to był czas na to i dzisiaj, jesień tego roku, to już jest tak długo, że ze zdziwieniem oglądamy tego rodzaju konflikt, który zawsze był w Polsce przez Polaków źle odbierany.
To znaczy Polacy nie lubią konfliktu. Teraz pytanie do Andrzeja Kobylarza. Czuje się pan ekskoalicjantem, czy w Solidarnej Polsce czujecie się ekskoalicjantami, czy zakładacie, że uda się uzyskać to porozumienie? No a skoro tutaj padły słowa o ambicjach, to może ambicje ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry za bardzo pchnęły Solidarną Polskę na zwarcie z Prawem i Sprawiedliwością. Andrzej Kobylarz.
Państwo, ja uważam, że tutaj nie jest kwestia ambicji kogokolwiek, tylko jest kwestia tego, że w sprawach ważnych przez te lata pokazano, że w kluczowych inwestycjach dla Polski, w ważnych sprawach bezpieczeństwa dla Polaków, w kwestii praworządności była to zgoda koalicyjna i dzisiaj powiedzmy tak naprawdę poróżnienie się w koalicji, ono chyba nie jest na tak wysokim szczeblu, żebyśmy, mam nadzieję, że skończy się to pozytywnie dla Polaków, a więc chodzi mi o to, że będzie dalej koalicja trwała i będzie można pracować dla Polski w taki sposób, żeby Polakom żyło się lepiej. Pan radny Koraleski powiedział, że w Radzie Miasta współpraca układała się bardzo poprawnie, wręcz powiem więcej, bardzo dobrze. Takich sygnałów mamy więcej, że tam, gdzie jest ta koalicja w tych samorządach, ona też przebiega poprawnie. Uważam, że na tą chwilę za wcześnie jeszcze mówić. No dzisiaj o 13:00 wiadomo, że decyzję będzie podejmowało PiS, będzie podejmował dzisiaj decyzję, ścisłe grono członków PiS-u będzie podejmowało to, w którą stronę pójść, ale uważam, że niebezpieczeństwo istnieje z uwagi na to, że jest widmo wcześniejszych wyborów, a chyba Polacy tego nie oczekują. Oczekują spokoju, tym bardziej, że sytuacja covidowa i inne kwestie gospodarcze wymagają spokoju i współpracy.
I teraz Michał Urbaniak, poseł Konfederacji. Czy w Konfederacji trzymacie kciuki albo wznosicie modły o to, żeby doszło do przedterminowych wyborów? Konfederacja chciałaby pogłębienia tego zamieszania w Zjednoczonej Prawicy jako ugrupowanie opozycyjne. Widzicie w tym swoją szansę?
Powiem tak. My staramy się oceniać na chłodno i nie tylko na chłodno, ale też z punktu widzenia Polski i jej interesu to, jak powinna wyglądać scena polityczna. No, w mojej opinii w tym momencie, gdyby odbyły się wybory parlamentarne, no na pewno pogłębiłoby to chaos, a chaos nie jest tutaj wskazany, bo ponieważ no, Polska powinna być lepiej bądź gorzej, ale jednak tutaj prowadzona w jakimś konkretnym kierunku. Chaos temu nigdy nie pomaga. Natomiast no, mi się wydaje, że tutaj większym problemem, nawet niż same wybory parlamentarne, mogłoby być takie też fiksacje ideologiczne, jakie właśnie się odbyły w obozie Zjednoczonej Prawicy. Z jednej strony mamy właśnie tutaj Solidarną Polskę ze Zbigniewem Ziobro na czele, który jasno też torpedował, równo mniej więcej z nami jako Konfederacją w ogóle, projekt Bezkarność Plus, jak już się to przyjęło nazywać, dotyczący właśnie bezkarności urzędniczej, i to jest jednym zarzewiem konfliktu, to trzeba o tym pamiętać, Zjednoczonej Prawicy, a z drugiej strony właśnie rozbił się temat o ustawę o ochronie zwierząt, gdzie no lewica, tak, nie powstydziłaby się takiej ustawy. Ta lewica, taka liberalna, wielkomiejska, która nie zna w ogóle problemów wsi na przykład, w ogóle by się jej nie powstydziła. I proszę zobaczyć ciekawą rzecz. W takiej ustawie Jarosław Kaczyński zarządził dyscyplinę, na przykład w ustawie o ochronie życia poczętego. Takiej dyscypliny w obozie Zjednoczonej Prawicy nie było. Więc tutaj mamy większy chaos, niż mógłby spowodować fakt, nawet że odbyłyby się wybory. No bo my na przykład jako Konfederacja na te wybory jesteśmy gotowi. Musimy być na nie gotowi cały czas. Nasze struktury też się rozwijają.
A panie pośle, jeżeli jesteście gotowi na wybory, bardzo często różni publicyści w różnych takich układankach teoretycznych wskazywali, że może Konfederacja mogłaby w kilku konkretnych segmentach współpracować z Prawem i Sprawiedliwością mogłaby doprowadzić do sytuacji, kiedy tak naprawdę rząd, na przykład bez Solidarnej Polski, nie byłby de facto mniejszościowy, bo Prawo i Sprawiedliwość porozumiałoby się z Konfederacją. Taki scenariusz nadal jest realny, czy państwo się przyspawaliście do ławki opozycyjnej i chcecie być w opozycji wobec Zjednoczonej Prawicy?
Powiem tak. Myśmy w kilku kluczowych ustawach, które były w Sejmie, również popierali rząd Zjednoczonej Prawicy. Choćby przy ustawie o samej organizacji wyborów na 28 czerwca. Więc w sytuacjach, w których od tego by zależało dobro Polski, byłyby konkretne projekty, w których nasz głos też byłby w ogóle brany pod uwagę, od tego trzeba zacząć, to moglibyśmy rozmawiać, tak, oczywiście, bo nie chcemy być uznawani za opozycję totalną, która w czambuł będzie uderzać i walić wszystkie projekty, bo to nie o to chodzi. To nikomu nie będzie służyło. Służyć ma Polsce fakt, że w Sejmie są prowadzone dobre projekty. Jeśli my uważamy, że coś jest niedobre, bądź głupie, jak na przykład projekt o ochronie zwierząt, to mówimy o tym jasno i walczymy o to, żeby takiego projektu nie było.
Użyjmy określenia kontrowersyjne, a nie głupie, bo to chyba tak wartościować nie powinniśmy, panie pośle.
Wie pan co, a ja właśnie specjalnie użyłem tego słowa, ponieważ uważam tę ustawę za antyrolniczą. W kilku jej punktach ona naprawdę może zarżnąć nasze polskie rolnictwo.
No ale wiele osób zwraca uwagę na aspekt humanitarny, który leżał u podstaw, więc no jest pewna kontrowersja, ale
rozumiem.
Zostawmy słowo głupi.
Rozumiem.
Taka propozycja.
Niech będzie. Dobrze, niech będzie. Nie będę się tam o to spierał. Wracając do tematu, więc my nie wykluczamy tego, że byłyby ustawy, przy których moglibyśmy jak najbardziej współpracować. Natomiast wchodzenie do rządu też uważam, że nie jest dobrym pomysłem w tym momencie.
I Jerzy Borowczak, poseł Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, jak pan ocenia, który ze scenariuszy w najbliższych godzinach, kilkunastu godzinach, czy w najbliższych dniach będzie realizowany? Obóz Zjednoczonej Prawicy porozumie się, czy będzie taki konflikt, który może zaowocować no jednak nieprzewidzianymi wydarzeniami?
No oczywiście zawsze są dwie wersje, tak? Albo się porozumie dla dobra wspólnego i będzie działała dalej ta koalicja. W tej sytuacji, gdzie mamy koronawirus, gdzie gospodarka jest zatrzymana, gdzie dług...
No z gospodarką nie jest najgorzej, nie jest najgorzej, panie pośle.
No pan spojrzy na ranking firm tych naszych... ile one straciły na wartości. Ale chodzi mi teraz o to, że te negocjacje trwają prawie rok, tak? Bo od wyborów mamy za chwilę październik.
No ale takie zaostrzenie to jest kwestia ostatnich dni. To nie jest konflikt trwający od roku.
Ja myślę, proszę państwa, że to nie chodziło o ochronę zwierząt, tylko chodziło o ustawę o bezkarności. Bo o tym wszyscy wiemy w Sejmie, że o to poszło. I tutaj jakby ustawa o zwierzątkach to była tylko pretekstem, bo tamtą ustawę pani marszałek musiała wycofać o bezkarności. I tutaj jest duże spięcie między panem Ziobro, panem Kaczyńskim, bo Gowin to tam jest tylko takie tło według mnie. Ale myślę, że teraz stanęło to na ostrzu noża i tak jak wszyscy myślę, że to przeczuwamy, że o godzinie 13 pan Jarosław Kaczyński ogłosi, że nie ma koalicjantów, bo już mówił o tym pan Suski, byli koalicjanci, mówił pan marszałek Terlecki. Nie jest to dobre dla Polski. Nie jest to dobre dla Polski, bo mówię, to będzie jeszcze większe zamieszanie. Zobaczcie państwo, czekamy rok czasu na ministrów. Dzisiaj nie ma co podchodzić do któregoś z ministrów, bo nie wiemy, czym on się będzie zajmował. Tak jak było po wyborach. Kto dostanie rolnictwo, kto dostanie ochronę środowiska, czy Solidarna Polska, czy
ale panie pośle, zmiany personalne w ramach rządu koalicyjnego, bo my często zapominamy, że Zjednoczona Prawica to jest jednak rząd koalicyjny, są jasno określone partie, uczestnicy, to jest pewna naturalna gra interesów normalnie rozumianych i chyba nie można mieć specjalnych pretensji o to, że co jakiś czas następuje próba pewnych zmian czy nawet potrzebnych korekt w polityce rządowej.
Oczywiście, bo jeśli wychodzi minister Ardanowski i mówi to, co mówi, tak, no to oczywiście nie powinien być ministrem, skoro PiS zgłasza taką ustawę. Ja nie mówię, że ona jest zła, bo dlatego powiem, że myśmy 5 lat temu podobną złożyli, tak? Ona leżała w zamrażarce, jeśli chodzi o ochronę zwierząt. Ja tylko się dziwię, że ona była procedowana w taki sposób. Pracowaliśmy 12 godzin bez przerwy, zaczynając późnym wieczorem, a kończąc o 8:30 rano. W taki sposób nie robi się prawa. I oczywiście ci ludzie, którzy głosowali przeciw, to nie znaczy tak jak ja, że jestem przeciwko ochronie zwierząt. Jestem za ochroną zwierząt, ale jestem przeciwnikiem takiego prawa, bez konsultacji, na chama, na rympał.
Przepraszam, ja przepraszam. Panie pośle, ja przepraszam. Ja bardzo proszę, nie używajmy określenia na chama. Ja przepraszam słuchaczy, dbajmy o jakość języka.
No, ale myślę, że słuchacze wiedzą, co to znaczy, jeśli się zaczyna tą ustawą.
Ale dbaj
o 2 noce zrobiona. Ma
tak, ale jakość języka jest ważna. A no panie, panie pośle, a mam pytanie zupełnie inne. Jest pewne przesilenie polityczne. Patrzymy tymczasem na takie badania zrobione przez firmę Ibris, poważna firma, no i okazuje się, że Borys Budka jest postrzegany jako lider opozycji zaledwie przez 2% Polaków. 2% uważa, że szef największej partii opozycyjnej jest liderem opozycji. Jak patrzymy na tych liderów, jest oczywiście Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, Krzysztof Bosak. To nie jest w sumie klęska Platformy Obywatelskiej?
Nie, dlatego, że wie pan, akurat Rafał Trzaskowski był naszym kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej.
No ale teraz odszedł w sprawy warszawskie.
Jest dalej wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Oczywiście, że trochę mi przykro, że nasz lider Platformy Obywatelskiej ma tam 2-3%, wskazuje go jako lidera, tak? Ale myślę, że my wszyscy jako cała Platforma pracowaliśmy w kampanii wyborczej i zjednoczona, że tak powiem, ta nasza opozycja z Zielonymi, tak, to pracowaliśmy na lidera, na Rafała Trzaskowskiego. Uważaliśmy, że to jest najlepszy nasz działacz Platformy. Z tego pokazaliśmy go i wskazaliśmy na kandydata na prezydenta.
I tu chwilowo postawimy kropkę. Ja przypomnę, w Śniadaniu Polityków gościmy dzisiaj Kazimierza Koralewskiego, Prawo i Sprawiedliwość, Michała Urbaniaka, Konfederacja, Jerzego Borowczaka, Platforma Obywatelska i Andrzeja Kobylarza, Solidarna Polska. A my wrócimy do dyskusji za kilka minut.
Słuchaj od rana.
A my wracamy do dyskusji w Śniadaniu Polityków. Przypomnę, są z nami Michał Urbaniak, Konfederacja, Jerzy Borowczak, Platforma Obywatelska, Kazimierz Koralewski, Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska. I do pana Andrzeja Kobylarza pierwsze pytanie. Solidarna Polska, symbolem tak naprawdę waszego ugrupowania jest Zbigniew Ziobro. Tymczasem, jeżeli przejrzymy informacje napływające z różnych mediów, możemy przeczytać, że Przemysław Czarnek, wiceszef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, jest kandydatem i będzie kolejnym ministrem sprawiedliwości. To podał między innymi Polsat News tą informację. Pojawiają się także spekulacje, chociaż jest ich mniej, że być może Małgorzata Wasserman z Prawa i Sprawiedliwości, krakowska posłanka tego ugrupowania, mogłaby być ministrem sprawiedliwości. Pan zakłada, że dzisiaj wieczorem Zbigniew Ziobro będzie ministrem sprawiedliwości. Czy coś się może na tym stanowisku zmienić?
Ja myślę, panie redaktorze, drodzy państwo, że sytuacja, która dzisiaj ma miejsce do godziny 13, tutaj nie ma co wyrokować. Ja uważam, że kierunek, który został obrany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jest kierunkiem dobrym, naprawy polskiego sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości. Wiemy, że jest dużo do naprawy. Trudno mi się odnosić dzisiaj do indywidualnych osób, które miałyby ewentualnie zastąpić ministra Zbigniewa Ziobrę. Uważam, że do godziny 13 wstrzymajmy się, no to już jest naprawdę niewiele czasu. Zobaczymy, ale tak jak mówimy wszyscy, no mamy nadzieję, że dla dobra Polski pozostanie w koalicji Solidarna Polska i będziemy dalej naprawiać nasz kraj.
A czy Solidarna Polska zostałaby w koalicji, gdyby się okazało, że ministrem sprawiedliwości będzie ktoś inny? No Przemysław Czarnek to jest mocna, bardzo poważna kandydatura. Wiceszef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, bardzo kompetentny poseł. Czy to jest tak, że żeby Solidarna Polska była w rządzie, musi być w tym rządzie Zbigniew Ziobro? Czy wyobrażacie sobie w waszym ugrupowaniu także inne scenariusze?
Ja myślę, panie redaktorze, że no, trudno dzisiaj powiedzieć, bo ja powiem tak, no, w Warszawie są prowadzone rozmowy, no ja jestem poza Warszawą, nie jestem w tej kadencji posłem. Trudno mi się odnosić, jakie są ustalenia wewnątrz klubu. Uważam, że byłoby to złe dla nas, gdyby ministrem sprawiedliwości nie był minister Ziobro, więc poczekajmy. Pan mówi o kandydaturze profesora Czarka. Oczywiście jest to wybitna osoba, ale też pani Małgosia Waszyngman jest też osobą, która pokazała w komisjach...
No wysoki poziom kompetencji, tak.
Dokładnie. Tutaj poczekajmy, wstrzymajmy oddech do godziny 13 i zobaczymy.
Kazimierz Koralewski, Prawo i Sprawiedliwość. Jak pan ocenia, na ile powodem tych emocji, które teraz mamy w polskiej polityce, była zapowiedź premiera o tym, że trzeba zmniejszyć liczbę resortów do obsadzenia? Pojawiły się natychmiast takie sygnały, że Porozumienie i Solidarna Polska musiałyby stracić po jednym ministrze. Natomiast rzeczywiście ta diagnoza premiera, że resortów jest za dużo, że czasami krzyżują się kompetencje i należy usprawnić cały proces decyzyjny czy przygotowywania inwestycji, ona wydaje się trafna. Tak naprawdę musimy myśleć już o bardziej okrojonym personalnie rządzie i tutaj chodzi oczywiście o te duże resorty, bo działy administracji pozostaną oczywiście bez zmian.
Po analizie takiej, powiedzmy, praktyki zarządczej w rządzie trzeba wziąć pod uwagę, że jest to proces właściwie już sfinalizowany. Przeanalizowano wszystkie za i przeciw, podjęto decyzję o skracaniu ścieżek decyzyjnych, w związku z tym ten rząd na pewno będzie mniejszy. A że będzie mniejszy, no to jest z korzyścią dla efektów rządzenia, więc tutaj nie ma problemu. Myślę, że to nie był spór na tym poziomie. Wydaje się, że same, powiedzmy, konflikty, które ujawniły się, pragnę przypomnieć tą ustawę, projekt ustawy dotyczący podejmowania decyzji w stanie wyższej konieczności, tutaj akurat w dobie koronawirusa, czyli epidemii czy pandemii, ten projekt, który został wycofany ze względu właśnie na konflikt, taki publiczny konflikt, który nawet nasz koalicjant nazwał ustawą o bezkarności urzędniczej, a przecież to jest właśnie pewien efekt dążenia do skutecznego działania państwa.
Pana ten skrót myślowy, pandemii... przepraszam, pana ten skrót myślowy irytował?
To zabolało bardzo z tego względu, że widzieliśmy od początku tej epidemii, pandemii, na światowym rynku przedstawicieli państw, rządów z walizkami pieniędzy bijących się o sprzęt, respiratory, maseczki, środki dezynfekcyjne i tym podobne rzeczy. Dzisiaj jest to samo, jeśli chodzi o szczepionki i inne tego typu historie, które to widzimy nawet o szczepionki przeciwko grypie, gdzie z walizkami gotówki operują na poziomie w ogóle państw, tak, i rządów.
Towar bardzo poszukiwany, nie ma tak?
Nie ma szans na ofertowanie, na przetargi, nie ma szans na normalne planowe działania, a więc no, trzeba działać praktycznie jakby, można powiedzieć, w konflikcie zbrojnym, gdzie jeżeli by trzeba było kupić amunicję, to nie liczy się, nie liczą się środki, tylko liczy się cel i efekt tego działania. Więc tak to widzieliśmy. W programie czy to Solidarnej Polski, czy Prawa i Sprawiedliwości przecież jest silne państwo, sprawna administracja, a więc w sytuacji stanu wojennego te sprawy są pewnie uregulowane, czy stanu wyjątkowego, a w stanu takiego epidemicznego życie, praktyka pokazała, że mamy pewne jeszcze rzeczy do zrobienia. Tak? To jest taki sam stan jakby wyjątkowy, w którym jakoś trzeba inaczej działać, bardziej sprawnie, zrzucić odpowiedzialność na czasem na pojedynczą osobę, a nie na jakieś kolegium. Stąd to zabolało na pewno, że trzeba było tą ustawę wycofać. I druga rzecz, chciałbym zwrócić uwagę na taką przesłankę, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo surowo potraktowało kilkunastu posłów ze swego grona. Bardzo surowo, bo zawieszenie to jest, bym powiedział, najwyższy wymiar kary. I trudno sobie wyobrazić, żeby nie odbyło się bez konsekwencji też dla koalicjantów w tej sytuacji, skoro prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że również może to grozić konsekwencjami przy rekonstrukcji rządu, gdy powiedział, że no, na dłuższą metę niemożliwe jest utrzymanie rządu mniejszościowego. Przyznał, że jest gotowość do stanięcia w szranki wyborcze, ale już bez koalicjantów, bez Zjednoczonej Prawicy. To naprawdę sytuacja jest, uważam, bardzo poważna i jeżeli jest możliwy reset dzisiaj w południe, żeby tego resetu dokonać i żeby prawica nadal była zjednoczona, żeby społeczeństwo było spokojne o przyszłość, to myślę, że warto byłoby to zrobić, nawet w kontekście takich opinii, które słyszałem tutaj przed chwilą od naszych rozmówców.
Pytanie do posła Michała Urbaniaka. Część analityków te ostatnie głosowania związane z przepisami dotyczącymi ochrony zwierząt odczytuje w taki sposób, że Konfederacja ruszyła na wieś, że tam chcecie wzmocnić swoją pozycję, że będziecie zabiegać o tych mieszkańców wsi. Wiadomo, że od wielu, wielu lat tam Prawo i Sprawiedliwość wyparło Polskie Stronnictwo Ludowe, było to naturalna, taka demograficzna przestrzeń, gdzie PiS zdobywał najwięcej głosów. Czy rzeczywiście Konfederacja idzie na wieś i będzie próbowała bronić interesów rolników? Czy tak naprawdę jest to takie doraźne działanie, że wyczuliście ten moment i chcecie się pokazać chwilowo jako obrońca tego środowiska?
Czy powiem tak, Konfederacja jako ugrupowanie, które składa się też z ludzi o myśleniu wszechpolskim, naturalnie będzie szła i na wieś, i do miasta, i będziemy i tutaj cały czas budować swoje propozycje.
No ale gdzieś priorytetów trzeba szukać, panie pośle.
Naturalnym jest też to, że dzisiaj społeczeństwo wiejskie jest nieco bardziej konserwatywne od tego wielkomiejskiego. Polska powiatowa bardzo różni się od Polski takiej metropolitalnej. Wielu z tych ludzi było przez długi czas nawet zapomnianych przez partie polityczne, więc tak, my będziemy kierować się z naszą strategią właśnie do ludzi na wieś, no bo wiemy, że tam jest wielu ludzi, którzy myślą podobnie do nas, którzy wyznają te same wartości, więc naturalnie chcemy być też głosem tej grupy społecznej.
Jerzy Borowczak, te propozycje, które przedstawił prezes Jarosław Kaczyński związane z ochroną zwierząt, z całą tą ustawą, są postrzegane w taki sposób, że Prawo i Sprawiedliwość kieruje swoją ofertę do ludzi młodych, że to jest ta sfera wrażliwości, która często u młodych ludzi bardzo mocno jest zaakcentowana. Wy jako Platforma Obywatelska obawiacie się tej ofensywy w stosunku do młodych ludzi, tej oferty programowej, którą PiS no chyba dość precyzyjnie zdefiniował i skierował faktycznie do tych wyborców 18+ bezpośrednio.
Oczywiście już mówiłem o tym, że my taką ustawę złożyliśmy 5 lat temu. Pan Kaczyński się nią nie zajął.
Ale nieskutecznie wtedy.
Natomiast no nie mogliśmy, bo nie mieliśmy większości w sobie. No można ustawę uchwalać, kiedy ma się większość. Jak widzimy, jak PiS straci większość, no to też będzie miał z tym problem. Ale oczywiście wiemy o tym, bo to wszystkie sondaże i rozmowy, że młodzież właśnie jest najbardziej, opowiada się za zaostrzeniem tych przepisów i pewnie one powinny, bo już jeszcze dalej powinny dotyczyć być może zoo, bo też są zwierzęta tam trzymane na siłę, czy prywatne schroniska, czy konie że tak powiem, zakopanym, o których ciągle słyszymy, że tam padają. I oczywiście, to wszyscy wiedzą. Może oczywiście, że wielu rolników mówi, że to jest atak na rolnictwo, bo słyszymy PSL, tak? Oni są związani z wsią, z rolnikami, ale oni tą ustawę krytykują. Krytykuje też minister Ardanowski, drugi minister Kowalczyk, który też był ministrem rolnictwa z PiS-u. Więc tutaj jest, trzeba to rozstrzygnąć.
A panie pośle, a wracając do tej osi przewodniej, takie mam wrażenie pytania, że ona wybrzmiała, PiS idzie z ofertą do młodych. Czy to będzie zagrożenie programowe dla Platformy Obywatelskiej? Czy uważacie, że w pewnym sensie zostaliście tutaj jednak tu i teraz wyprzedzeni tą ofertą, że coś takiego zostało skierowane, a wy nie w jakiś sposób nie dbacie, czy jakby nie kierujecie nowego przesłania do młodych ludzi, tego pokolenia, które dopiero zaczyna głosować?
Ja myślę, że młodzi ludzie widzą i słyszą, że bez naszych głosów PiS tej ustawy by nie przegłosował, ale by przecież odpadła, więc tutaj zasługi trzeba dzielić porówno, tak? Jeśli chodzi o ochronę zwierząt, że opozycja w większości poparła tą ustawę i tylko dlatego ona jest, tak? I dlatego idzie do Senatu, tam oczywiście zostanie poprawiona i wróci do Sejmu.
W którą stronę, przepraszam, że wpadam w słowo, w którą stronę może zostać poprawiona, jak pan zakłada?
Ja zakładam, że po wysłuchaniu publicznym, które jest lada dzień, będą nowe informacje, będą szerokie konsultacje. Być może dołożymy tam jeszcze schroniska prywatne. Co z nimi? Może przedłużymy okres tego odszkodowawczy, że nie w ciągu roku likwidujemy, bo jest 500 takich ferm tych zwierząt futerkowych, więc trzeba to wszystko przeanalizować. Jak dłużej? Ile będzie potrwa likwidacja? Ile trzeba tych pieniędzy na te odszkodowania i tak dalej, i tak dalej. Bo to wiemy, jak państwo mówi, że da, to mówi, że da, tak? Ale mamy swoich wiele takich przykładów, gdzie państwo obiecało pomoc. Na początku to szło dobrze, a później o tych ludziach się zapomina. Więc tutaj z tą ustawą trzeba naprawdę ją dobrze przygotować i dobrze skonsultować.
Będziemy się temu oczywiście przyglądać. Pytanie do Kazimierza Koralewskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Zakładając, bo chyba wszyscy myślimy, że Zjednoczona Prawica nie będzie parła do wyborów, bo to by było jednak dość duże ryzyko, a po całej serii wyborów chcielibyśmy też takiego okresu spokoju pewnego. Jak pan zakłada, co powinno być takimi najważniejszymi działaniami na najbliższe miesiące, lata obozu Zjednoczonej Prawicy, zakładając, że uda się uzyskać to porozumienie, że dzisiaj po 13 będzie taki wyraźny sygnał, że są zmiany, ale koalicja jako koalicja Zjednoczonej Prawicy pozostaje?
Jestem przekonany, że ta walka o dobrostan, dobrobyt społeczeństwa poprzez rozwój gospodarki musi polegać na całej serii modyfikacyjnych takich ustaw, bo to przecież będzie spór o budżet i spór o inwestycje. A więc rozwój naszego przemysłu, gospodarki w ogóle, będzie jakimś takim, powiedzmy, motorem na przyszłość dla Polaków, żeby Polacy zostawali w Polsce, żeby nie musieli emigrować za chlebem już nigdy. A więc to jest przesłanka, żeby poprawić służbę zdrowia, żeby były środki założone w tym wieloletnim planie, rokrocznie zwiększane na służbę zdrowia. A więc to wszystko determinuje gospodarka, więc jest to wspólna sprawa i dzisiaj takie zachwianie naszej jedności poprzez, nie wiem, powiedziałbym nawet banalne spory w sprawie ustawy, która ma charakter humanitarny, czy ustawy, która ma charakter porządkujący pewne procedury, to wydaje się banalne, a mamy do wygrania bardzo wiele. Tak łatwo nie przyszło nam zdobycie tej władzy, by realizować nasz wspólny program. Nas więcej łączy niż dzieli. W związku z tym to jest szok, wydaje się, dla naszego elektoratu, że tego rodzaju spór zaszedł tak daleko, że właściwie pojawiło się zagrożenie nowymi wyborami.
A właśnie co zdecydowało, co zdecydowało o tej temperaturze sporu? Bo pan powiedział bardzo ważną rzecz, że część elektoratu Zjednoczonej Prawicy nie do końca to rozumie. Dlaczego ta temperatura była, czy nadal jest tak wysoka w tym sporze?
Za dużo skrótów myślowych, tak zwanych, w debacie publicznej, za mało komunikowania się ze społeczeństwem wyjaśniającym całą złożoność sytuacji w tej chwili w trakcie pandemii naszej gospodarki, bo przecież
ta produkcja, widać gospodarcza, jak lawina pracuje w Polsce, natomiast rzeczywiście turystyka, usługi, to wszystko, transport, to wszystko...
Tak, niektóre branże ucierpiały bardzo.
Niestety bardzo, tak? I wydaje się, że to stoi. Natomiast to rusza, to się rozkręca. W związku z tym, żeby skorzystać na tym ogólnoświatowym kryzysie, to my dzisiaj musimy być, jak to się mówi, zwarci i optymistycznie nastawieni do tego, żeby wejść w ten rynek z nowymi ofertami, żeby uelastycznić nasz rynek pracy, żeby mieć tą ofertę dla inwestorów, bo ich się w Polsce pojawia coraz więcej i to jest plus. Olbrzymi plus. W związku z tym, kiedy zaczyna się pojawiać to światełko w tunelu, że będzie lepiej, to zaczynamy się spierać o to, jak to ma być. Myślę, że tu społeczeństwo widzi, że to jest duży błąd.
Michał Urbaniak, poseł Konfederacji. Tutaj padło kilka ważnych sfer, które powinniśmy...
Panie redaktorze, jestem.
Ale tak, ale to za chwilę. Teraz Konfederacja... Inwestycje, służba zdrowia, zapobieganie emigracji, o tym mówił Kazimierz Koralewski. Czy z punktu widzenia Konfederacji to są sfery, gdzie możecie współpracować? I tak poproszę 1,5 minuty, nie więcej.
Myślę, że nawet krócej powiem. Tak, oczywiście to są sfery, w których możemy współpracować, tylko dużo zależy też od tego, czy strona tutaj dominująca w tym układzie, w jakim jesteśmy, chce z nami w ogóle rozmawiać i chce wysłuchać naszych propozycji. Bo proszę wziąć pod uwagę, że kiedy były robione ustawy antycovidowe, mieliśmy ponad 180 poprawek do nich i żadna nie została przyjęta. Więc teraz pytanie, czy ktoś będzie chciał z nami rozmawiać. A nie uważam, żeby nasze poprawki były niemerytoryczne, bo naprawdę można je przeczytać. Samemu nawet ocenić.
Czyli tu liczycie na lepszy poziom komunikacji ze Zjednoczoną Prawicą, no, tak?
Myślę, że brakuje trochę dobrej woli do tego, jeśli zgłaszamy jakieś tematy, jeśli pokazujemy, że nam zależy i chcemy się zaangażować, a jest to kompletnie ignorowane bądź zwalczane, no to znaczy, że komuś nie zależy na rozmowie z nami.
Jerzy Borowczak, inwestycje, poprawa służby zdrowia, zapobieganie emigracji w tym znaczeniu, żeby Polacy nie wyjeżdżali z naszego kraju, żeby nie szukali szczęścia gdzie indziej. Pan tu widzi perspektywy do współpracy ze Zjednoczoną Prawicą przez najbliższe 3 lata?
No, prywatnie nazywa nas dzisiaj rządzący totalną opozycją, a chcę powiedzieć, że gdzieś 60-67% głosujemy tak jak głosuje PiS. Oczywiście są ustawy, z których się w ogóle nie możemy zgodzić, tak? Nie możemy zgodzić się na prowadzenie obrad, że bez zadawania pytań, odrzucenie poprawek bez zgłoszenia tej poprawki, nawet nie można jej uzasadnić. Na dzisiaj nie mamy takiej nici współpracy. No, prosimy o to, żebyśmy mogli rozmawiać jak normalni ludzie, zgłaszając poprawkę, uzasadniając ją, ale nie może być tak, że nie, bo nie. A dzisiaj ta współpraca tak wygląda. I myślę, że trudno nam współpracować na takiej współpracy, gdzie usiądziemy razem i porozmawiamy, bo widzimy, że 3 koalicjantów nie może usiąść i z sobą porozmawiać.
Myślę, że koalicjanci się dogadadzą, a pan byłby gotowy jako poseł Jerzy Borowczak rozmawiać o tych ważnych rozwiązaniach dla Polski właśnie w tym momencie wychodzenia z koronakryzysu?
Nie tylko Jerzy Borowczak, ale cała Platforma, wielokrotnie podkreślamy, nasza koalicja. Mówimy, usiądźmy, rozmawiajmy. No już się złożyło, że i prezydent zwołuje radę, i premier pyta o zdanie na temat Białorusi i w ogóle polityki zagranicznej.
Bardzo dobre przykłady dobrej współpracy, tak?
Tak. I to już jest jakieś światło. Ja myślę, że prezydent Duda będzie teraz taką osobą, która będzie też inicjowała pewne sprawy, bo to już jest druga jego kadencja, więc nie musi obawiać się Jarosława Kaczyńskiego. To, co powiedział na Dożynkach, nie wiem, czy państwo słyszeliście, o tej ustawie właśnie piątka dla zwierząt, no też napawa mnie jakimś optymizmem.
To będziemy przyglądali się, jak Platforma Obywatelska będzie gotowa na współpracę ze Zjednoczoną Prawicą i Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska, w jaki sposób poprawić komunikację w samej Zjednoczonej Prawicy?
Panie redaktorze, drodzy państwo, ja myślę, że dzisiaj o 13, tak jak wcześniej powiedziałem, to wszystko się rozwiąże i zobaczymy, ta komunikacja na pewno się poprawi, ale chciałbym bardzo mocno tutaj odnieść się do tej piątki dla zwierząt, bo nie miałem możliwości. Drodzy państwo,
ale minuta, panie Andrzeju.
Tak. Tak, oczywiście. Panie redaktorze, no jeżeli powiedzmy rynek dzisiaj reguluje pewne kwestie, jeżeli my dzisiaj na siłę chcemy wyrzucić taką kwestię, że dzisiaj nie będziemy produkować tych zwierząt, hodować, no to one, wiadomo, że one pójdą i możemy je nadzorować, żeby one były w normalnych warunkach hodowane, no to wiadomo, że one pójdą na wschód i tam już będzie bez kontroli. I mnie troszeczkę dziwi wrażliwość niektórych polityków, która powiedzmy, tak szczerze sobie, no jeżeli chodzi o aborcję, nie mają problemu, żeby aborcję wykonywać do 12 tygodnia. Nawet są tacy posłowie, którzy chcieliby jeszcze później, a wrażliwość do zwierząt, które są z nami przez wiele lat i one tutaj jest integralną częścią naszego społeczeństwa, chcemy wyrzucić tylko po to i tym zwierzętom naprawdę nie będzie żyło się lepiej. One będą jeszcze w gorszych warunkach, będą poza kontrolą naszego państwa i uważam, że tam będzie im się żyło jeszcze lepiej. Czy wrażliwość polityków, która dzisiaj...
I przepraszam, tutaj czas minął, przepraszam, że musiałem przerwać, ale tak naprawdę najważniejsze, co dzisiaj się zdarzy, to zdarzy się po godzinie 13:00. Czekamy na ważne polityczne decyzje, a w Radiu Gdańsk w Śniadaniu Polityków czekali z naszymi słuchaczami Kazimierz Koralewski, Prawo i Sprawiedliwość, Jerzy Borowczak, Platforma Obywatelska, Andrzej Kobylarz, Solidarna Polska i Michał Urbaniak, Konfederacja, a ja dziękuję, Artur Kiełbasiński, dziękuję. Radio Gdańsk.
Wszystkiego dobrego.
Radio Gdańsk.
Również dziękujemy.